Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International, przed mikrofonem Piotr Rosachowicz. Mamy dziś niedzielę 7 grudnia, za szybką studia program realizują Andrea Kunowa i Olivier. Po dzienniku usłyszą Państwo przegląd francuskich tygodników pióra Piotra Błońskiego i magazyn z cyklu Polska we Francji Anny Rzeczyckiej. Potem Agnieszka Kumor zaprosi naszych słuchaczy do kolejnego odcinka cyklu swych audycji zatytułowanych W bok od autostrady, a Katarzyna Zawicka przekonywać nas będzie na zakończenie, że piosenka francuska jest dobra na wszystko. Na wstępie skrót najważniejszych wiadomości dziennika. Pekin protestuje po gdańskim spotkaniu prezydenta Sarkozy'ego i Dalai Lamy. Irlandia wycofuje z obiegu swą wieprzowinę, w której stwierdzono obecność dioksyn. W Atenach trwają zamieszki po wczorajszym zastrzeleniu przez policjanta młodego Greka. Tu Paryż RFI, a teraz pełne wydanie naszego dziennika, który opracowałem wraz z Anną Bernhardt.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Chiny zareagowały zdecydowanym protestem po spotkaniu prezydenta Sarkozy'ego z przywódcą Tybetańczyków. Wydarzenie to miało miejsce w Gdańsku na marginesie obchodów 25. rocznicy przyznania Nagrody Nobla Lechowi Wałęsie. W niedzielę ambasador Francji w Pekinie został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gdzie dano wyraz niezadowoleniu z powodu spotkania Sarkozy'ego z Dalai Lamą, a także poinformowano, że prezydent Francji, a zarazem Unii Europejskiej w tym półroczu, podważył swym gestem dobre stosunki z Chinami. O niedopuszczalnej ingerencji w wewnętrzne sprawy państwa i zdecydowanym sprzeciwie rządu chińskiego mówi oficjalny komunikat chińskiego MSZ-u. Tekst kończy się bardziej pojednawczym apelem do Francji, aby naprawiła swe błędy, co pozwoli na kontynuowanie dobrych i solidnych stosunków między dwoma krajami. Komentując protesty Pekinu, francuska minister ekonomii Christine Lagarde podkreśliła, że w interesie wszystkich leży dobra współpraca. Komunistyczny reżim w Pekinie, który zazwyczaj ściśle kontroluje internet, tym razem pozwolił swym obywatelom wypowiedzieć się swobodnie. Można więc znaleźć w wirtualnej przestrzeni wiele wypowiedzi o zbrodniarzu Sarkozym, o największym idiocie w historii, czy innych uwag utrzymanych w podobnym duchu. Symbol francuskiej obecności w państwie środka, supermarkety Carrefour, był jednak pełny ludzi w niedzielę, donosi Depesza AFP. W kwietniu tego roku po paryskich manifestacjach protybetańskich francuskie sklepy w Chinach były przez jakiś czas bojkotowane. Tym razem protesty płyną przede wszystkim z góry. Komentatorów uderza reakcja Pekinu w stosunku do Paryża. Przyjęcie Dalai Lamy przez prezydenta Busha czy Angelę Merkel nie wywołało takiej reakcji. Teraz Chińczycy odwołali już mający się odbyć na początku grudnia szczyt z Unią Europejską i wystosowali zdecydowane protesty do rządu francuskiego. Nicolas Sarkozy, pytany po rozmowie z Dalai Lamą w Gdańsku, czy nie obawia się reakcji Chin, odpowiedział dziennikarzom, że nie należy dramatyzować sytuacji.
W przeprowadzonej w niedzielę rozmowie telefonicznej prezydent Sarkozy oraz kanclerz Niemiec Angela Merkel wyrazili wspólną wolę przyjęcia podczas czwartkowo-piątkowego szczytu w Brukseli pakietu klimatyczno-energetycznego. Przypomnijmy, że sobotnie spotkanie w Gdańsku Nicolasa Sarkozy'ego z przywódcami państw i rządów 9 krajów Europy Wschodniej nie przyniosło oczekiwanego porozumienia, lecz jedynie ogólne zbliżenie stanowisk. Słuchają Państwo Paryża RFI, a oto pozostałe wiadomości. Rząd Irlandii zarządził wycofanie spółek sklepowych wszystkich produktów zawierających wieprzowinę. Władze Dublina podjęły taką decyzję po tym, jak w kilku irlandzkich produktach z wieprzowiny, zwłaszcza w tłuszczu, wykryto za duże ilości rakotwórczych dioksyn, polichlorodwufenili. Według władz sanitarnych dioksyny znajdowały się w irlandzkim tłuszczu wieprzowym już od kilku miesięcy. Jak informuje Państwowy Instytut Statystyczny, od czerwca tego roku w Irlandii ubito 1,5 miliona sztuk trzody chlewnej. Bekon jest jednym z podstawowych produktów, który Irlandczycy i Brytyjczycy spożywają na śniadanie. Chodzi oczywiście o eggs and bacon. Irlandia eksportuje rocznie wieprzowiny za prawie 400 milionów euro, z czego aż połowę do Wielkiej Brytanii. Brytyjska sieć hipermarketów Tesco poinformowała, że na półkach jej sklepów w ogóle nie ma irlandzkiej wieprzowiny. Sprawę zatrucia irlandzkiej wieprzowiny dokładnie śledzi Komisja Europejska. W specjalnie wydanym komunikacie zaapelowała ona do wszystkich eksporterów i importerów wieprzowiny o dokładne informowanie się nawzajem o sprzedawanej czy kupowanej wieprzowinie. Rzecznik Komisji Europejskiej Pietro Petrucci poinformował, że eksperci z wszystkich krajów, do których irlandzka wieprzowina mogła dotrzeć, zbiorą się na nadzwyczajnym spotkaniu w najbliższy wtorek. Tymczasem władze niemieckie w ramach prewencji już teraz zakazały sprzedaży na terenie całych Niemiec irlandzkiej wieprzowiny i zarządziły natychmiastowe wycofanie jej ze wszystkich sklepów. Na szczęście Niemcy, którzy jedzą dużo wieprzowiny, importują ją głównie z Holandii i z Danii. W kilku greckich miastach, w tym w stolicy kraju Atenach, całą noc z soboty na niedzielę trwały starcia policji z demonstrantami. Powodem starć była śmierć 15-latka, którego podczas zamieszek w sobotę wieczorem zabił policjant. W niedzielę rano zamaskowana młodzież obrzucała w Atenach koktajlami Mołotowa policję, która odpowiedziała gazem łzawiącym. Zniszczonych jest wiele sklepów i banków. Ulice miasta pokrywają gęste chmury dymu. Jeden z policjantów greckich odniósł poważne rany. Władze miasta poinformowały, że policjant, który w sobotę zastrzelił młodego chłopaka, został aresztowany i oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci. Tu Paryż RFI, oto dalszy ciąg wiadomości naszego dziennika. Około 200 talibów zaatakowało w pakistańskim Peszawarze magazyn z żywnością i paliwem przeznaczonymi dla stacjonujących w Afganistanie żołnierzy wojsk koalicyjnych. Zabity został jeden ze strażników. Talibowie ukradli potem jeden z samochodów cystern, który właśnie przywiózł do pobliskiej stacji benzynowej paliwo. Gdy pakistańska policja przybyła na miejsce, było już za późno. Wszyscy talibowie uciekli. Policjanci byli w innym miejscu Peszawaru, gdzie w sobotę wybuchł samochód pułapka, zabijając 27 osób. Rzecznik wojsk amerykańskich w Kabulu, pułkownik Greg Julian, zminimalizował skutki tego ataku, twierdząc, że żołnierze NATO stacjonujący w Afganistanie nawet tego nie odczują. Przyznał jednak, że był to pierwszy tak liczny i tak zmasowany atak talibów. Niedzielne wydanie New York Timesa informuje, że Stany Zjednoczone zamierzają w przyszłym roku wzmocnić swe pozycje wokół Kabulu, głównie po to, aby talibowie nie mogli zdobyć stolicy Afganistanu. Według zapowiedzi Baracka Obamy w przyszłym roku do Afganistanu ma udać się dodatkowych 20 tysięcy amerykańskich Marines. Na Uniwersytecie w Teheranie doszło do licznej manifestacji tamtejszych studentów, demonstrujących swą niechęć do polityki aktualnych władz irańskich. Jeden z rzeczników ruchu studenckiego powiedział agencji France Press, że głównym powodem manifestacji są obserwowane coraz częściej w Teheranie prześladowania osób sprzeciwiających się obecnemu prezydentowi Mahmudowi Ahmadinejadowi i fatalny stan irańskiej gospodarki. Prezydent Zimbabwe Robert Mugabe oskarżył Wielką Brytanię o próby wykorzystania fatalnej sytuacji sanitarnej kraju do przeprowadzenia zbrojnej agresji. Przypomnijmy, że premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown oświadczył, że ma dość Mugabego i wezwał społeczność międzynarodową, by dała wyraz podobnemu znużeniu wobec postępowania terena Zimbabwe. Brown podkreślił, że katastrofa żywnościowa i sanitarna w tym kraju, gdzie epidemia cholery pochłonęła już setki ofiar, przestała mieć charakter wyłącznie narodowy, choćby dlatego, że choroba przecież nie zna granic. Rada Bezpieczeństwa musi się zebrać w tej sprawie w trybie pilnym, powiedział Brown. Poza tym w Zimbabwe szaleje inflacja. Bank centralny Mugabego wypuścił właśnie banknot opiewający na 200 milionów dolarów zimbabwepłańskich. Papież Benedykt XVI zaapelował o modlitwy za duszę zmarłego w Moskwie patriarchy Wszechrusi Aleksisa II. Jak już podawaliśmy, jego PO następcą został patriarcha Cyryl. Był to dziennik RFI z Paryża, a teraz przed mikrofon zapraszam Piotra Błońskiego z przeglądem francuskich tygodników.
Tradycji stało się zadość. Le Nouvel Observateur, tygodnik lewicowy i najbardziej w tekstach krytyczny w stosunku do wszechobecności w mediach prezydenta Sarkoziego, ponownie zdobi swą okładkę i jego wizerunkiem. Na tym zdjęciu prezydent wkłada na głowę kask budowlany, jakby miał się chronić. Bo też jest przed czym. Tytuł dotyczy kryzysu, jego ofiar i tych, którzy mogą na nim skorzystać. Ale o tym piszą wszyscy. A tu prezydent zarobił jeszcze jedno zdjęcie w mediach. L'Express zachęca do tematu wszelkiego rodzaju nadużyć i marnotrawstwa w sektorach służby zdrowia i dokształcania zawodowego. W tytule jest słowo skandal, słowo wytrych, użyte także na okładce konkurencyjnego tygodnika Le Point w odniesieniu do nierówności w szkole, jednego z podtematów głównego wątku podjętego przezeń w tym tygodniu, czyli reformy systemu edukacji. Wszystko, czego nikt nie ośmiela się mówić na temat nauczycieli, zapowiada Le Point. Tego rodzaju tytuły mają skusić czytelników sugestią, że dziennikarze danego pisma zdołali przeniknąć pilnie strzeżone tajemnice, albo że cechuje ich bezgraniczna odwaga wypowiedzi. Nie wiem, co mnie bardziej zdumiewa. Czy pogarda redaktorów dla inteligencji czytelników, czy to, że czytelnicy dają się na to nabrać. Dyskusja na temat systemu edukacji narodowej we Francji nigdy nie ustaje, a to, że nauczyciele strajkowali 33 razy w ciągu 8 ubiegłych lat, to, że Francja ma najwyższe w Europie wydatki na statystycznego ucznia i jedne z najgorszych wyników według badań OECD, to, że co 12 uczeń w wieku lat 15 nie potrafi biegle czytać i pisać, to niestety nie są dziś żadne rewelacje. Zestaw artykułów na ten temat w Le Point dotyczy głównie relacji nauczycieli do władz edukacyjnych i konfliktu z obecnym ministrem Xavierem Darcos, który sam zresztą ma za sobą doświadczenie nauczania w liceum. Wszystkie jego inicjatywy napotykają silny opór zasiedziałych ekspertów, nauczycielskich związków zawodowych zrzeszających 1/3 spośród 730 tysięcy nauczających i nawet jego własnych służb ministerialnych, choćby serwisu statystycznego, który podsyła mu, jak się dowiadujemy, naciągane prognozy. No, to można uznać za rewelację. Wiedząc, że minister zamierza przyhamować nabór nauczycieli, jego własne służby wyolbrzymiły o 22 tysiące spodziewaną na jesieni 2007 roku liczbę uczniów w szkole powszechnej, a o 34 tysiące w średniej. To tylko przykład tego, że największym wrogiem reformy administracji jest administracja. Ale i to nie jest rewelacją. Nie jest też rewelacją wysokość zarobków nauczycieli we Francji. Pytanie, czy niektóre przywileje, jak choćby długość wakacji, są wystarczającą rekompensatą za stosunkowo niskie pensje, to inna, odwieczna dyskusja. W szkole powszechnej początkujący nauczyciel, dziś niemal wszyscy mają licencjat, zarabia niecałych 1500 euro miesięcznie. W szkole średniej do 2000. Pod koniec kariery mogą się oni spodziewać odpowiednio 2500 i 3000. Najdziwniejsze jest to, że w samym wykonywaniu zawodu nauczyciele skarżą się na całkowitą samotność, na obojętność i obcość administracji. Nie ma żadnego managementu, żadnej ewolucji w karierze. Każdy, czy kiepski, czy wybitny, pozostawiony jest samemu sobie, nie ma żadnego wsparcia, nie może się spodziewać żadnej kary ani żadnej nagrody. Skarży się młody idealista, który mimo dyplomu elitarnej szkoły handlowej chciał się spełnić jako nauczyciel wśród uczniów mających trudności w szkole. Przeszło mu już po 2 latach. Rozrośnięta do granic możliwości administracja edukacji narodowej służy głównie własnej reprodukcji. Skandal marnotrawstwa. Tytuł z L'Express to inna forma naciągania czytelników albo też priorytetu udzielonego tym, którzy podniecają się informacjami o machlojkach i spiskach. Spotka ich wielki zawód. Pewnie, że niektórzy lekarze przepisują leki bez sensu, niektórzy chirurdzy kwalifikują operacje estetyczne jako ratujące zdrowie, pewnie, że w transporcie sanitarnym aż huczy od nadużyć, skoro koszt tej usługi jest zwracany na równi z leczeniem, a w szpitalach przerwa śniadaniowa byle sanitariusza oznacza pół godziny zastoju na bloku operacyjnym i przymusowej bezczynności kilkunaściorga chirurgów, anestezjologów i pielęgniarek. Jeśli dodać do tego koszt amortyzacji sali operacyjnej i reanimacyjnej zwartym miliony sprzętem, to nasz sanitariusz ma śniadanko za 4000 euro. I dalej. Oczywiście, że z 26 miliardów euro wydawanych co roku na dokształcanie zawodowe, znaczna część nie daje profesjonalnych korzyści dokształcanym, natomiast służy utrzymywaniu bardziej lub mniej sprawnych, a czasem fikcyjnych, ośrodków formacyjnych. Wszystko to znowu nie są niestety rewelacje. Zmieńmy temat. W niedzielę 7 grudnia mija 60 lat od pierwszej retransmisji mszy we francuskiej telewizji. Artykuł na ten temat znajdujemy w telewizyjnym dodatku Le Nouvel Observateur, którego redakcja, choć zaciekle lewicowa, wywodzi się, gdy sięgnąć pół wieku wstecz, z kręgów katolicko-postępowych, no i nie ignoruje sprawy religii. Nie ma tego w księdze Guinnessa, ale jest to rekord. Jest to najstarsza nieprzerwanie istniejąca audycja telewizyjna, czytamy z łezką. To 10 lat mniej niż średnia wieku słuchaczy. Autorka Cécile de Fontaine doprawia łezkę dodatkowym ziarnkiem soli. Był rok 1948. W całym Paryżu było wtedy raptem 5000 odbiorników telewizyjnych. Władze głowiły się nad treścią programów, zależało im na tym, żeby zachęcić ludność do kupowania odbiorników. Ojciec Raymond Pichard, dominikanin, zdołał je przekonać, że retransmisja mszy przyczyni się do tego. Laicka Republika kupiła pomysł, a żeby było śmieszniej, sekretarzem stanu do spraw informacji był wtedy François Mitterrand. Pierwsza retransmisja na żywo z katedry Notre-Dame w Paryżu była technicznym wyzwaniem, tak ryzykownym, że przez dłuższy czas potem poprzestano na odprawianiu mszy w studio telewizyjnym, gdzie urządzono składany ołtarz. Dziś to oczywiście wspomnienie. Msze retransmituje się z technicznego punktu widzenia rutynowo, co tydzień z innego kościoła we Francji, co jest okazją motywacji wspólnot parafialnych i kapłanów konkurujących w starannym przygotowaniu liturgii. W latach 50. słuchaczy było co niedzielę 3 miliony. Dziś jest ich milion. Dokładniejsze badania wykazały, że najwięcej jest ich w czasie homilii. Ojciec Arnaud de Corral, odpowiedzialny obecnie za program retransmisji mszy, dodaje, że to wcale nie jest przejawem gnuśności albo bezbożności. Przeciwnie, coraz więcej wiernych chodzi na mszę do swojej parafii wieczorem w sobotę lub niedzielę wieczorem, po to, by właśnie w niedzielę rano móc wysłuchać innych niż zwykle kaznodziejów. Wielu też program nagrywa lub korzysta z niej przez internet. Istnienie religijnego programu w państwowej laickiej telewizji, obecnie jest on nadawany przez państwowy kanał telewizji France 2, budziło i budzi nadal zgrzytanie zębów w środowiskach antyklerykalnych, które od czasu do czasu przechodzą do ataku. Ostatnio w 1999 roku. W parafiach zawrzało, do telewizji przyszło 700 tysięcy listów protestacyjnych, no i program istnieje dalej. Trzeba tu dodać, że głównym i jakże rozsądnym argumentem jest to, że telewizja stopniowo rozszerzyła ten ranek na wiele wyznań. Katolicka msza i poprzedzający ją program dokumentalno-duszpasterski zajmują 1,5 godziny, począwszy od 10:30. Poprzedzające pół godziny zajmuje od 1955 roku audycja protestancka. Wcześniej nadawana jest żydowska, jeszcze wcześniej prawosławna, muzułmańska i buddyjska. Państwowa telewizja pokrywa połowę kosztów programu katolików, a pozostałe w całości. Negatywnym skutkiem przydzielenia specjalnego miejsca wyznaniom w programie telewizyjnym jest jednak to, że tematyka religijna, a nawet zwykła informacja dotycząca religii, tym łatwiej zniknęła z wszystkich innych programów. Ale to już jest inna debata.
Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Był to przegląd francuskich tygodników przygotowany i przedstawiony przez Piotra Błońskiego. W Pradze wciąż jeszcze trwa kongres rządzącej w Czechach Obywatelskiej Partii Demokratycznej. W niedzielę rano delegaci wybrali na kolejną kadencję swego dotychczasowego szefa, premiera Mirka Topolanka. Z czeskiej stolicy melduje się nasz korespondent Marek Pędziwol.
Zwołany w regularnym, przewidzianym w statucie terminie tegoroczny kongres rządzący w Pradze Obywatelskiej Partii Demokratycznej, w skrócie ODS, jest w jakimś sensie nadzwyczajny. Powód jest prosty. Samotnie przegrane przez prawicę wybory do regionalnych samorządów i senatu. Straty ponieśli nie tylko konserwatyści z ODS, ale też ich koalicyjni partnerzy, chadecy i zieloni. Niełatwa jest też sytuacja rządu w Sejmie, gdzie tak naprawdę nigdy nie wiadomo, kto ma większość. Prawicowa koalicja czy lewicowa opozycja. W jednym i drugim obozie działają bowiem dezerterzy, którzy wprawdzie nie wyrzekli się swych poglądów, ale często wspierają nie tę partię, z ramienia której zostali wybrani. Ale nie tylko to. W Czechach toczy się ostry bój między zwolennikami i przeciwnikami traktatu lizbońskiego, których sporo, jednych i drugich, w szeregach partii premiera. A do tego wszystkiego dzieje się to w niespełna miesiąc przed przejęciem przez Czechy przewodnictwa w Unii Europejskiej. To wszystko skupiło się jak w soczewce na sali obrad paskiego kongresu ODS, a obraz wyostrzył jeszcze prezydent Václav Klaus, który 18 lat temu tę partię tworzył i dzięki której dwukrotnie objął najwyższy urząd w państwie. Już od dawna dla nikogo w Czechach nie było tajemnicą, że drogi szefa państwa i stworzonej przezeń partii, której wciąż był honorowym przewodniczącym, zaczęły się rozchodzić. W ostatnich tygodniach spór kulminował wokół kwestii ratyfikacji traktatu lizbońskiego, na temat którego Republika Czeska jako jedyny kraj Unii jeszcze się nie wypowiedziała. Aż wczoraj, kiedy prezydent stanął przed delegatami na kongres ODS, znalazł swój finał. Żeby nie przeszkadzać przebiegającej przemianie ODS z partii prawicowej, obywatelskiej, w ugrupowanie centrowe, które reprezentuje raczej interesy lobbystów niż idei,
nestał w cestie.
Decydowałem się podziękować Wam za tytuł honorowego przewodniczącego i dziś na tym miejscu definitywnie się go zrzec. Eurosceptyczny Klaus odszedł, bo miał, jak powiedział, niemały problem z utożsamianiem się z całym szeregiem stanowisk zajmowanych przez kierownictwo ODS. Nim jednak rzeczywiście odszedł, podziękował jeszcze za wspólnie spędzone lata.
Dziękuję za tych wspólnie przeżytych prawie
18 lat. Już bez Klausa Kongres ODS przeszedł do debaty o przyszłości partii. Toczyła się ona wokół osi wyznaczonej przez dwóch kandydatów na przewodniczącego, premiera Mirka Topolanka i burmistrza Pragi Pawła Bema, uchodzącego za kontynuatora linii wyznaczonej przez twórcę partii Wacława Klausa. I choć różnic zdań między nimi w różnych kwestiach nie brak, to najbardziej spektakularnym jest ich spór o traktat lizboński. Podczas gdy Topolanek, choć nie bez zastrzeżeń, broni tego dokumentu i angażuje się wraz ze swoimi ministrami na rzecz jego ratyfikacji, Bem chciałby zobowiązać posłów do głosowania przeciw niemu. Dziś rano obaj zmierzyli się w wyborach na szefa partii. Burmistrz Pragi Bem, z zawodu lekarz, z zamiłowania alpinista, który w ubiegłym roku jako 10. Czech stanął na Mount Everestie, wyliczył 10 powodów, dlaczego to on ma stanąć na czele ODS. Nie przegrałem dotąd żadnych wyborów, powiedział na samym początku. Tego argumentu już nie będzie mógł użyć. Tym razem na szczyt nie dotarł. Na Pawła Bema padły 182 głosy, na Mirka Topolanka 284, oznajmił przewodniczący Komisji Wyborczej Jan Widim.
Mirek
Topolanek został wybrany przewodniczącym Obywatelskiej Partii Demokratycznej. Teraz Topolanek musi się skoncentrować na zadaniach stojących przed jego rządem. Konieczne jest porozumienie z opozycją na czas unijnej prezydencji. Szykuje się reorganizacja gabinetu, a to oznacza trudną debatę w koalicji. Zbliża się termin wyborów do Parlamentu Europejskiego. A poza tym nad rządem wciąż wisi groźba skrócenia kadencji. Konieczny będzie spory wysiłek. Delegaci na kongres ODS uznali jednak, że Topolanka wciąż jeszcze stać na to. Sam Topolanek zaś mówi, że ma przygotowane różne scenariusze. Który będzie realizować, tego dziś jednak jeszcze nie wie. Dla sekcji polskiej RFI mówił Marek Pędziwol, Praga.
RFI Radio France Internationale.
W bok od autostrady zaprasza Agnieszka Kumor.
Muzeum Współczesnego Gobeliniarstwa w Angers i Muzeum Jeana Lursa zapraszają na wystawę gobelinów tego artysty plastyka w salach wystawowych dawnego szpitala Świętego Jana, Hôpital Saint-Jean. Wystawa i gobeliny zatytułowane zostały Pieśń Świata, Le Chant du Monde. Inspiracją do ich powstania była słynna XIV-wieczna apokalipsa Świętego Jana, najdłuższy na świecie gobelin wystawiony na zamku w Angers. Po pokazach w Muzeum Sztuk Dekoracyjnych w Rydze i Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, wystawa gobelinów Jeana Lursa przybyła do swego miejsca narodzin, Angers. Miasto to leży w zachodniej Francji nad rzeką Maine, jednym z dopływów Loary, w historycznej Andegawenii i administracyjnym regionie Pays de la Loire. To bardzo ciekawy cel wycieczek turystycznych, zarówno tradycyjnych, jak ostatnio modnej wśród Francuzów turystyki przemysłowej. W swojej twierdzy obronnej z XIII wieku o 18 basztach Angers kryje prawdziwy skarb. Najdłuższy na świecie gobelin przedstawiający sceny z apokalipsy Świętego Jana. Tkanina długości 103 metrów, tyle zostało z pierwotnych 140, podzielona została na 70 poruszających wyobraźnię scen. Kiedy Jean Lursa ujrzał apokalipsę w lipcu 1937 roku, przeżył prawdziwe objawienie. Był pod wielkim wrażeniem obejrzanych scen. W przededniu II wojny światowej owa święta tkanina, jak ją nazwał, wydawała się przepowiadać straszliwe czasy, jakie nadchodziły. Ale dla tego artysty wykształconego w słynnej szkole Victora Prouvé w Nancy, mającego za sobą kilkunastoletnią karierę malarską i pierwsze państwowe zamówienie na tkaninę artystyczną, była to także wielka lekcja techniki włókienniczej. Zanim jednak mógł ją przełożyć na tkaniny, nadeszła wojna. Jean Lursa walczył w partyzantce w departamencie LOT na południu Francji. gdzie po wojnie założył swą pracownię kartonów do przyszłych gobelinów. Przedwojenne przeżycie apokalipsy i nauka, jaką z niej zaczerpnął, zaowocowały na przestrzeni lat 40. i 60. cyklem gobelinów, w których Jean Lursa zawarł swe ulubione tematy. Zwierzęta z najczęstszym wśród nich kogutem, słońce, źródło wszelkiego życia, świat minerałów i motywy roślinne. Jest w tych obrazach niekiedy obecny człowiek, jak również elementy architektoniczne, dzieło jego rąk i wyobraźni, prawdziwe lub bądź zmyślone. Wiele gobelinów ma za temat poezję lub wplecione w nie zostały fragmenty wierszy przyjaciół artysty Paula Eluarda, Pierre'a Segersa i Jeana Marcenaka. Najsłynniejszy z tych cyklów, zbiór 10 monumentalnych tkanin, 347 metrów kwadratowych każda, nazwany Le Chant du Monde, pieśń świata, stanowi epicką wizję świata pełnego poezji i symbolów. Humanistyczne przesłanie mistrza wykraczające poza wiek XX z myślą, o którym powstało. Jean Lursa poznał piekło dwóch wojen, ale jego dzieło przepełnia wiara w człowieka i pochwała piękna i bogactwa natury. Nie na darmo nosił pierwotnie tytuł Radość Życia, a to dziś największy na świecie zbiór gobelinów o wspólnej tematyce. Chcę dać pozytywne przesłanie. Świat zawiera w sobie ziarna tylu pozytywnych elementów, pełnych optymizmu. Zwiastuje pieśń, w której noc jest nieobecna. Pisał mistrz o swoim dziele. Jean Lursa odnowił francuską szkołę tkanin, dał jej nowoczesny wymiar i pociągnął za sobą wielu francuskich artystów. Cykl 10 obrazów mistrza pozostał niezakończony. Przerwała go śmierć artysty w roku 1966, jak gdyby pozostawił zadanie dokończenia swej pieśni swym młodszym kolegom.
Dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
Désolé, perdu corps et bien, to nowa płyta Elizy Point. Tym razem towarzyszy jej Fabrice Ravel-Chapuis. Posłuchajmy, co ma do zaproponowania ten duet.
Femme du monde avec un cœur des étoiles.
Słyszycie, Eliza Płyn nie należy do piosenkarek nadużywających głosu. Można by nawet powiedzieć, że oszczędza go być może nawet trochę nadmiernie. W utworze, którego mogliście Państwo wysłuchać, udało się jej nawet namówić do szeptania jej partnera. Nie wszystkie ich duety są takie całkiem szeptane, chociaż Eliza Płyn wyłącznie szepcze. Nie jest to jedyna piosenkarka, która wymyśliła sobie taki genre. Przed nią już kilka innych miało taki pomysł: Jean Moreau, Brigitte Bardot. Jej poprzedniczki jednak czasami szeptały, a czasami krzyczały. Eliza Płyn szepcze konsekwentnie. Jej ostatnia płyta poświęcona jest miłości, jej kolejnym etapom od oczarowania do obrzydzenia. Dégueulasse, obrzydliwe, to tytuł jednej z piosenek.
Cracher une grimace de beauté que tu laisses échapper.
Ta façon de tricher juste avant de gagner,
c'est dégueulasse. C'est toi quand tu ce match de souffrance qui fait la différence. Cet espoir à l'idée que ça pourrait changer, c'est dégueulasse.
Fabrice Ravel-Chapuis, mężczyzna towarzyszący Elizie Płon na jej ostatniej płycie, jest kompozytorem, realizatorem nagrań, aranżerem i pianistą. To on gra na pianinie, no to oczywiste, ale nie tylko. Grał również na instrumentach klawiszowych i akordeonie. On także jest współautorem muzyki skomponowanej wraz z Elizą Płon i aranżerem. On także zajął się realizacją nagrań. Słowa piosenek napisała Eliza Płon. To oraz fakt szeptania trochę ją upodobnia do obecnej pani prezydentowej Carli Bruni Sarkozy, która też pisze słowa piosenek, też o miłości i też wykonuje je raczej niepełnym głosem. Ale to zdaje się w ogóle modny styl, być może jest on spuścizną po Serge'u Gainsbourgu, bożyszczu francuskiej piosenki, który twierdził, że piosenkarka nie musi mieć specjalnie ładnego głosu. Konsekwentnie zresztą promował piosenkarki zgodnie z tą wizją Vanessa Paradis czy jego wieloletnią towarzyszkę życia i matkę jego córki Jane Birkin. Elizie Płon trzeba przyznać, że jednak stworzyła swój własny, charakterystyczny styl.
Une chance avec eux ce soir. RFI, la radio du monde.
Polska we Francji. Anna Rzeczycka.
Stowarzyszenie Byłych Kombatantów Polskich we Francji obchodzi w tym roku 60. rocznicę swego powstania. Wśród licznych gości zaproszonych z tej okazji do domu kombatanta przy ulicy Le Gendre 20 w Paryżu znalazł się szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, minister Janusz Krupski.
To jest moja następna wizyta z okazji rocznicy powstania SPK tutaj we Francji, a tydzień temu byłem w Kopenhadze na podobnej uroczystości. Nasz urząd przykłada szczególną wagę do kontaktów z polską emigracją niepodległościową. Mam takie przekonanie, że dotychczas Polska za mało zwracała uwagę na emigrację, na jej zaangażowanie zarówno w czasie wojny i okresie powojennym na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości, jak i teraz na kultywowanie tradycji patriotycznych, które przechodzą już na kolejne pokolenia. Polska musi przykładać do tego większą wagę. Jestem też zainteresowany budową kontaktów z Francją. Dwa tygodnie temu w Miluzie było spotkanie, które zorganizował minister Bockel. Spotkanie wszystkich ministrów zajmujących się kombatantami całej Unii Europejskiej. Tamto spotkanie było poświęcone upamiętnieniu rocznicy zakończenia I wojny światowej, u nas zbieżne z rocznicą odzyskania niepodległości, a zakończone uroczystościami w Verdun. Ale właśnie ono miało na celu współpracę przy upamiętnianiu zarówno I wojny, II wojny. To upamiętnienie ma zbliżać nasze narody właśnie w tym bardzo ważnym punkcie, jakim jest pamięć narodowa i wychowanie w przyszłych pokoleń. Zarówno wiedzy o przeszłości, o wspólnej tutaj przeszłości, jak i właśnie kultywowaniu wartości, które nas łączą.
Tak, czyli dzisiejsza uroczystość jest pewnym etapem, prawda?
Tak.
Długiej historii.
Tak, jest pewnym elementem, jak zauważam, coraz intensywnie budujących się i kontaktów polsko-francuskich, ale również rozwijających się kontaktów z polską emigracją niepodległościową i jej, prawda, już potomkami tej emigracji.
Mówił szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, minister Janusz Krupski. Prezesem francuskiego oddziału SPK jest ksiądz infuat Witold Kiedrowski. Słowo kombatant kojarzy mu się nie tylko z wojną.
I nie tylko ogranicza się ono do naszego czasu, ale przecież już dawno, dawno kombatantami byli ci wszyscy, którzy o wolność Polski walczyli różnymi sposobami. Kulturą, językiem, wierszem, malarstwem. Kombatantem o wolność Polski był Słowacki, Mickiewicz, Matejko. W pewnej mierze nawet można powiedzieć, że kombatantem polskim był papież Pius XI, kiedy był nuncjuszem w Polsce. Kiedy w kościele Świętego Krzyża modlił się z wszystkimi Polakami, z chorymi i starymi, a zdolnych do broni posłał na front, żeby bronić Warszawy. Można nawet to powiedzieć, że to był kombatant o wolność Polski, o wolność narodu całego. I dlatego też słowo kombatant nie ogranicza się do jakiegoś epoki minionej, ale obejmuje również i tych, którzy obecnie, w naszym czasie, walczą o tożsamość Polski, żeby po polsku Polska nie rozmazała się w Europie narodów. Żeby to nie był jakiś anonimowy, bo ja wiem, twórczy człowiek, ale żeby była Polska zachowała swoją tożsamość w Europie narodów. i dlatego te akcje w dalszym ciągu trzeba podtrzymywać, zachować naszą tożsamość, naszą polskość, naszą indywidualność w Europie Narodów.
Czyli słowo kombatant jest ciągle aktualne.
Ciągle aktualne.
Proszę mi powiedzieć, księże Infuacie, uczestniczyliśmy w najważniejszym punkcie obchodów 60. rocznicy powstania SPK, ale przypuszczam, że trwa to cały rok i będą jeszcze następne uroczystości.
Takim przedłużeniem tej uroczystości jest wystawa o czynie polskiego żołnierza w czasie II wojny światowej. I ona robi swoje, Francuzom przypomina nasz wielki, ogromny wkład. Jest to wystawa bardzo udana i jednym z takich najwspanialszych dowodem tej wystawy jest, w jaki sposób Francuzi odczytują. Między innymi właśnie, kiedy była w Bondy pod Paryżem, tak obserwowałem jakiś pewien pan, dokładnie od początku do końca przy każdej planszy stawał, tłumaczył, odczytywał. Zobaczył mnie na końcu i podszedł do mnie i dał najwspanialszą definicję tejże wystawy. Mówił, ta wystawa to pomnik pamięci, to księga historii, która w sposób magistralny odtwarza epopeję i dramat polski, żołnierza polskiego w czasie II wojny światowej, aż do paroksyzmu ostatniej zdrady. Ta wystawa była w Paryżu jednym, była w Paryżu drugim, była w Bondy, była w Orleanie. Teraz zanosi się, będzie w przyszłym roku w Wersalu, będzie w Muzeum Żołnierza Polskiego w Paryżu 17 i po kolei inne miejscowości zgłaszają się, prosząc o tejże wystawę. Taki symboliczny był obraz, kiedy była wystawiana w Orleanie i przy ostatniej tej tablicy właśnie, która mówi o tym aresztowaniu 16, pod tą tablicą stała pani Kobylańska, synowa pana Kobylańskiego, który został wywieziony. Po prostu żywy jak gdyby pomnik i ciąg dalszy tego dramatu to świadectwo synowa pana Kobylańskiego pod ostatnią tą planszą, która mówi o aresztowaniu 16.
W uroczystościach obchodów 60. rocznicy SPK, w czasie których złożono m.in. kwiaty pod tablicą pamięci ku czci 21 tysięcy polskich oficerów zamordowanych w Katyniu, uczestniczył ambasador Polski we Francji Tomasz Orłowski, podkreślając rolę polskich organizacji kombatanckich w procesie przechowywania polskiej tożsamości za granicą.
Historia Polski nas nauczyła, że bardzo często tożsamość polską trzeba było wykuwać i trzeba było przechowywać poza krajem. I że najwierniejszymi służącymi właśnie temu przechowaniu polskości byli polscy emigranci, a historia kazała, że byli to zazwyczaj emigranci wojskowi i wojenni. Począwszy od wielkiej emigracji, skończywszy na byłych żołnierzach polskich sił zbrojnych na Zachodzie. A zatem nasza historia w ten sposób nas ukształtowała. I fakt, że przez 50 lat po zakończeniu II wojny światowej trzeba było przechowywać tą polskość nadal za granicą, mimo że istniała wolna Polska, ale nie w pełni suwerenna i niestety zakłamująca naszą historię, tym większa rola przez te ostatnie 50 lat organizacji polskich byłych kombatantów, takich jak Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, działające w przypadku Francji 60 lat, z wielkim oddaniem dla sprawy polskiej, z umiejętnością przekazania tych doświadczeń zarówno swoim dzieciom i wnukom, tak żeby nie oddalały się od polskości, jak i tym Francuzom, w gronie których przyszło im żyć i pracować, którzy dzięki temu nie utracili wiedzy o tym, jaki był wysiłek Polski w zwycięstwo wojenne.
A sens tej walki dzisiaj?
Sens tej walki dzisiaj to utrwalanie tego, co zdobyliśmy, przypominanie, że zdobycie niepodległości i suwerenności nie było sprawą ani łatwą, ani oczywistą. Tak, żeby nie wydawało nam się, że coś nam się należy. Myśmy o to wszystko musieli się bić i przypominać pokoleniom, dla których pewne rzeczy przychodzą z naturalnością, wyrażającą się w próbie zapominania miejsca historii w naszej tożsamości, jest, wydaje mi się, bardzo potrzebne po to, żeby nie powtórzyły się takie sytuacje, o które musieli nasi kombatanci walczyć.
Paryską ceremonię uświetnił swą obecnością prezes Światowego Biura SPK Czesław Maryszczak z Wielkiej Brytanii.
W Ameryce byłem, w Kopenhadze byłem 2 tygodnie temu, dzisiaj jestem w Paryżu. Jest mi bardzo miło, że tacy kombatanci jak w Francji obchodzą 60-lecie. Już ich coraz mniej, jednak jest miło się spotkać z kolegami.
No tak, SPK tutejsze jest częścią tego światowego SPK,
tak,
prawda?
Tak, jak najbardziej.
Czym się zajmujecie?
My się zajmujemy kulturalno-oświatowa organizacja i dbamy o swoich byłych kombatantów, którzy się starzeją, ale dalej mamy w 20 krajach mamy swoje filie i mamy 15 tysięcy członków dalej, ale było ich kiedyś ponad 200 tysięcy, także się starzejemy. No ale jest bardzo przyjemnie się widzieć od czasu do czasu i utrzymujemy komitywę nie tylko listownie, ale koleżeńską na zjazdach, na spotkaniach i tak dalej. W następnym roku będzie światowy zjazd w Londynie, na który przyjeżdżają wszystkie krajowe. I to będzie nasz, co 3 lata taki zjazd się odbywa. Ale spotkania są różne na świecie. Na przykład w Warszawie na pewno będą obchody 70. rocznicy wybuchu wojny. Także wszyscy kombatanci z całego świata, którzy jeszcze mogą być, na pewno zjadą się również i do Warszawy. Ja jestem Sybirakiem, wywieziony z Polski mając tylko 4 latka, ale przeszedłem przez Syberię, byłem zawsze z żołnierzami i razem z Andersem przez Morze Kaspijskie na Środkowy Wschód, a później bracia do wojska, ojciec zginął w Syberii, a ja z matką do Ugandy, gdzie przebywaliśmy 6 lat i po wojnie dołączyliśmy się z braćmi w Wielkiej Brytanii. Byłem buchalterem i jestem na emeryturze teraz, no ale mam więcej pracy niż dawniej, bo jeżdżę po całym świecie. Oprócz tego jestem prezesem wielkobrytyjskim, także mamy dalej 69 kół Wielkiej Brytanii, gdzie trzeba załatwiać sprawy. Mamy też 13 jeszcze klubów, domów w Wielkiej Brytanii, także też jestem zobowiązany prowadzić te sprawy finansowe. I będzie pomnik wybudowany w następnym roku, we wrześniu, który będzie dla Anglików, powie, bo to będzie po angielsku, całą historię Wojska Polskiego, które było 4. najsilniejszą jednostką w II wojnie światowej. Także nie zawsze tubylcy o tym wiedzą i trzeba to przypominać. I zresztą młodzi ludzie do tego się nawet garną. W Szkocji na przykład, w Walii mamy ludzi już z młodszego pokolenia, którzy właśnie dbają o to, żeby swoich ojców tą właśnie historię utrzymać i przypominać i są z tego dumni nawet.
Oh.
I to już wszystko w dzisiejszej audycji Radia France International. W imieniu całej ekipy RFI żegna się z Państwem Piotr Rosachowicz. Do usłyszenia.
Juste en train de prendre du bon temps ou quelque chose comme ça. Je redoute juste le moment où tu poseras ta tête sur mon épaule, où tu murmureras.
Pensons à l'avenir, bébé. Pensons à l'avenir. Pensons à l'avenir, bébé.
Tu es descendu faire les courses. Tu fais tout petite. Et les chaînes défilées, rien ne peut arracher cette lumière de ton visage. Je redoute juste le moment où la télé va s'arrêter, où tu déchausseras tes lunettes avant.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.